Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a w 63. już audycji pod tytułem Jeleń Górzanie mam przyjemność dzisiaj zaprezentować. No właśnie, posłuchajcie.
W górach jest wszystko, co kocham. Wszystkie wiersze są w bukach. Zawsze, kiedy tam wracam, biorą mnie klony za wnuka. Zawsze, kiedy tam wracam, siedzę na ławce z księżycem. Szumią brzusz kropidła, dalekie miasta są niczym.
To ulubiona melodia naszego miłego gościa, pani Marii Piętka lub Piętki, jak kto woli, która jest psychologiem, która ma przebogate doświadczenia, o których spróbuję w ciągu tej pół godziny nam opowiedzieć, a przede wszystkim, która kocha góry i ludzi, o czym żeście słyszeli. Dzień dobry, witam panią, pani Mario.
Dzień dobry, jestem Maria, ale nazwana też Majką tutaj w środowisku.
Właściwie korzenie naszej pani Marii to sięgają Gorzowa, no ale miała też krótki czas na kształtowanie i w Lublinie, a właściwie połączyły ich góry, czyli Bieszczady. Niech pani łaskawie powie o tym, w jaki sposób trafiła pani do Jeleniej Góry i jak dawno temu to było.
Z pochodzenia jestem gorzowianką i po poznaniu mojego przyszłego męża Andrzeja, poznaliśmy się na obozie letnim w Bieszczadach, postanowiłam odwiedzić te tereny, ponieważ kocham góry i bardzo chciałam poznać Karkonosze. W imię miłości do Andrzeja i do Karkonoszy 1 października 1978 roku przyjechałam, by podjąć pracę w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym, ówcześnie z siedzibą w Staniszowie.
Proszę mi powiedzieć, jak pani pamięta tą Jelenią Górę z tamtych lat?
Byłam zauroczona, ponieważ przyjechałam, kiedy odbywało się Święto Miasta. Kiedy przy ulicy 1 Maja, idąc od dworca PKP, zobaczyłam piękne ozdoby i nie wiedziałam, dlaczego takie flagi powiewają. Jest tak kolorowo, radośnie, słońce świeciło i dookoła właśnie złota jesień upiększała życie. Więc od razu moje serce tutaj znalazło miejsce.
Pewno to był wrzesień jeleniogórski.
Tak, to okazało się, że był wrzesień jeleniogórski, a z nim tyle wydarzeń, imprez, byłam zauroczona.
Czy pani pamięta jakichś takich swoich nauczycieli, wychowawców, opiekunów, którzy być może panią ukształtowali w tamtych dziecięcych, a może później młodzieńczych latach?
To sięgając do środowiska gorzowskiego, pamiętam bardzo duże wrażenie, takie zrobiła moja pierwsza nauczycielka w pierwszej klasie, pani Helena Świątnicka. W średniej szkole wspominam bardzo jako ważną osobę polonistkę, panią Elżbietę Kaczmarczyk, już nie żyjącą, ale która we wspaniały sposób nam przedstawiała, przybliżała świat poetów, pisarzy, utworów. Stąd też moje upodobanie do poezji. Tak. I piosenkę, którą wybrałam na powitanie państwa, W górach jest wszystko, co kocham, do tekstu poety Jerzego Harasymowicza.
I słuchaliśmy to, proszę państwa, a cappella w wykonaniu pani Mai. Rzeczywiście mogło to zafascynować i dlatego też Państwo byśmy ten fragment przedstawili. Góry rzeczywiście potrafią rozkochać, o czym będzie w dalszej części tej rozmowy. No, ale przyszedł czas na studia wyższe. Skąd to pani wybrała ten Lublin?
Uniwersytet Katolicki był promowany w czasie zbierania na tacy w kościele, ale dla mnie był nie do osiągnięcia. Kiedy czytałam informacje i ogłoszenie o tej uczelni, wydawał się niemożliwy do studiowania tam. A jednak to, co niemożliwe, stało się możliwe, ponieważ w 73 roku podjęłam naukę i ukończyłam w 78 roku studia. Wówczas psychologia była na Wydziale Filozoficznym, na którym to wykładowcami byli wspaniali profesorzy, między innymi kardynał Wojtyła, który ze świeckimi studentami nie miał zajęć, ale wspaniałe wykłady głosił jego przyjaciel, ksiądz Tadeusz Styczeń. Również wspaniałymi profesorami jak ksiądz Albert Krąpiec, profesor Czerkawski, profesor Kukołowicz, moja profesor, dzięki której zdobyłam przygotowanie do pracy na seminarium rodziny. I bardzo jestem wdzięczna moim wykładowcom, którzy wpłynęli na kształtowanie mojej osobowości.
W tym zajęcia z księdzem, profesorem Tadeuszem Styczniem, który, jak pamiętam, był postacią w świecie etyki.
Tak, przyjaciel kardynała Wojtyły i bardzo ciekawa postać. Studentki, my mówiłyśmy, że jest to mały książę, ponieważ każdy wykład rozpoczynał cytatem z Małego Księcia.
Piękne wspomnienia. Skończyła pani te studia z tytułem magistra psychologii rodzinnej.
Magister filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją psychologiczną. I ten dyplom uprawniał do pracy w zawodzie psychologa.
Proszę powiedzieć, co szczególnego w nauczaniu Kościoła katolickiego przyniosły pani pięcioletnie studia na KULU z tak światłymi ludźmi, których tylko kilku wymieniliśmy w czasie tej rozmowy.
Przede wszystkim otwartość i podejście do drugiej osoby, do wartości jej życia, do wartości każdego życia, niezależnie od cech, które możemy widzieć i ogarniać zmysłami.
Po studiach wróciła pani do Jeleniej Góry i pierwszą pracą była praca psychologa w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym, które mieściło się wtedy, jak pamiętamy, w Staniszowie, a później w Jagniątkowie.
Placówce, która diagnozowała dzieci z trudnościami i dzieci, które w domu rodzinnym nie mogły pozostać i były kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Pamięta pani może jakieś szczególne przypadki psychologicznego lub pedagogicznego sukcesu?
O sukcesach może nie będę mówić w takim wymiarze świata, w którym żyjemy. Sukcesem to jest uśmiech w oczach dziecka. Do tej placówki, w której pracowałam, czy do kolejnych, w którym pracowałam, przychodziły dzieci o smutnych oczach. Dzieci z doświadczeniami bardzo trudnych sytuacji domu rodzinnego. Dzieci porzucone, dzieci z przeżytą traumą. I kiedy w chwili spotkania naszego udało mi się chociaż wydobyć iskierkę radości, czy dać nadzieję dziecku, właśnie między innymi na powrót do domu biologicznej rodziny lub do nowej rodziny adopcyjnej lub zastępczej, to stawało się naprawdę wielkim sukcesem. I takich rodzin poznałam w moim życiu bardzo dużo. Chylę czoła przed każdą z tych rodzin, bo zasługują naprawdę na wielkie uznanie, że przyjęły małe dzieci, czy duże, wychowywały je i oddały to, co miały najpiękniejsze, swoje serce, ale i podzieliły się tym, co w życiu osiągnęły.
Gdyby dzisiaj Maja jeszcze raz miała postanowić o kierunku swego życia, czy wybrałaby pani ponownie zawód psychologa rodzinnego?
Absolutnie tak. Jestem szczęśliwa, że mogę dalej jeszcze pracować, wspierać, pomagać, bo dzieci, z którymi pracuję, już dorosłe, te z nowych rodzin, adopcyjnych czy zastępczych, mówią, że to jest dobra ścieżka pomocy.
To piękne zresztą, jak mówiliśmy poza anteną, to pani Maja również ma pewną specjalizację sądową, która jest bardzo istotną dla oceny dojrzałości przyszłych rodziców adopcyjnych. Proszę króciutko o tym powiedzieć.
W 2014 roku uzyskałam uprawnienia jako biegły sądowy z zakresu opiniowania predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych. I również aktualnie pracuję w opiniowaniu w tym zakresie. Te uprawnienia przyznaje Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.
Ma pani jakieś piękne przykłady dzieci, które tutaj nie miały ciepła rodzinnego, jak sama pani mówi, naznaczone traumą i swoistym kalectwem, które wyniosły ze swojej prawie rodziny, które warto dzisiaj przypomnieć jako też swoistego rodzaju szczególnie pojmowany sukces?
Takich przykładów to jest dużo. Przypominam sobie rodzinę, która przyjęła 4 dzieci, rodzeństwo, już rozdzielone, mieszkające w 2 domach dziecka, ale dzięki tej nowej rodzinie żyją, cieszą się, że są razem. I jest to wspaniała rodzina, która wychowała tę 4 dzieci. Przypominam sobie też dzieci z niepełnosprawnością czy z diagnozą choroby. Na przykład Dawidka, który w 5 roku życia był rehabilitowany w placówce opiekuńczo-rehabilitacyjnej z diagnozą 4-kończynowego porażenia mózgu, który został przyjęty przez rodzinę i rehabilitowany, prowadzony. Jest w tej chwili dorosłym chłopcem, a szczęściem i tym sukcesem, o którym pan mówi, to był fakt, gdy mama zadzwoniła z radosną wiadomością, że tenże Dawidek już dorosły, który dzięki rehabilitacji i prowadzeniu przez wiele lat przez fachowców uzyskał sprawność poruszania się, również osiągnął sukces w zawodach sportowych w rzucie dyskiem. I pisała, dzwoniła, dzieląc się tą właśnie radością, że jest sukces Dawidka. I cieszę się bardzo każdą taką dobrą wiadomością. Ostatnia przyszła o ślubie mojej podopiecznej, która ma bardzo dużo trudnych doświadczeń za sobą, ale dzięki terapii, opiece przede wszystkim tej rodziny adopcyjnej, uzyskała naprawdę wspaniałe wyniki. Stała się osobą, która kocha i dzieli teraz miłość na swoją rodzinę nową.
Niech pani obecze łzy wzruszenia z oka, bo ja się też wzruszyłem. To rzeczywiście ujmujące, ale proszę powiedzieć, pani magister, co pękło w naszych ludzkich sercach, że dzisiaj tak daleko nam do tamtych czasów ciepła, które moje i pani pokolenie przeżywało z domów, gdzie wcale się nie musiało przelewać. Czy to nie przypadkiem syndrom chiński, w którym jak się zepsuje żelazko, to się wyrzuca, bo idzie się kupić nowe. Jak się buty zepsują, to nie idziemy do szewca, aby to naprawić, bo idzie się kupować nowe. To samo ze spodniami. Idzie się kupować produkcji chińskiej nowe. Czy to nie przekłada się na nasz ludzki ród, którym jak coś się psuje, to się to wyrzuca po to, żeby sobie załatwić nowe?
No, jest to trudne pytanie. Z jednej strony tak, na pewno nastąpiły duże zmiany w naszym wnętrzu. Odrzucamy różne treści stare. Chcemy osiągać wszystko, co idzie nowe z technologią nowoczesną. A serce ma swoje prawa i ono daje nam wskazówki do podejmowania różnych decyzji, ale bywa zagłuszane. Nastąpiły duże zmiany. Ale w moim kręgu również spotykam osoby i młode, bardzo wrażliwe, może nie potrafiące wyrazić swojej wrażliwości i wierzę głęboko, że nie jest tak bardzo źle, że dzięki pomocy ludzi, którzy tak jak pan tu, zarażają swoim optymizmem, dobrocią, że możemy naprawdę bardzo dużo dobra przymnażać.
A niech pani łaskawie, pani Maju, powie, na czym polega właściwie w takiej rozmowie face to face, czyli twarzą w twarz, praca psychologa. Czy pani musi doprowadzić do takiego zupełnego obnażenia? Czy to jest trudne? Czy pani wiedza, a szczególnie te elementy wiedzy wyniesionej ze studiów, które odnoszą się do etyki, w tym są pomocne? I jak pani się procentualnie udaje rozwiązać przypadki, którymi się pani spotyka? Procentualnie to znaczy, czy w 10%, czy w 15%, czy może w 2%?
Ja nie lubię cyfr, nie chciałabym o tym w takich kategoriach rozmawiać. Ja myślę, że w mojej niekoniecznie pracy, ale misji, powiedziałabym, odkrywania, poznawania drugiej osoby, najważniejsze jest budowanie zaufania. I to nie jest obnażanie, tylko to jest poznawanie po to, by próbować wesprzeć, pomóc, rozwiązać jakąś trudność, która w osobie napotkanej pojawiła się i z którą sobie nie radzi, bo też czasem nie została ona wyrażona. W momencie, kiedy rozmawiamy o nurtujących nas problemach, pojawiają nam się też odpowiedzi i moim zadaniem jest wysłuchać, popatrzeć ze strony osoby, która wypowiada treści i wesprzeć, ale nie moim zdaniem, tylko właśnie oglądając oczami osoby, która przeżywa swoje sytuacje szczególne. I jest to piękno poznawania, piękno pomocy i piękno budowania zaufania. To, czego w dzisiejszym świecie może brakuje nam, że chcemy wszystko szybko, a nie może być budowane zaufanie szybko. Potrzeba czasu. I właśnie tu posłużę się cytatem z Małego Księcia, kiedy książę mówi do lisa, że potrzebujemy czasu na oswojenie się. Nie ma tak szybko. Nie ma takiego szybkiego działania. W przyjaźni potrzebujemy czasu na oswojenie się, na poszukiwanie tego, co nas połączy.
A proszę powiedzieć pani zdaniem, kto nas kształtuje? Nas, dzisiaj ludzi dorosłych. Czy to dom rodzinny, czy szkoła, czy też środowisko, w którym żyjemy, a może i nie daj Boże, środki masowego przekazu.
No myślę, że to, co pan powiedział właśnie, to są wszystkie czynniki, które oddziaływują. Dom rodzinny oczywiście jest bazą, ale osoby, które napotykamy, mają wpływ na tworzenie naszej struktury osobowości i w tym media również mają istotne oddziaływanie i może i coraz większe, z którego nie zawsze sobie zdajemy sprawę, a zwłaszcza młode pokolenie.
A proszę powiedzieć, czy wzorce wspaniałych Polaków to przykład, do którego próbujemy rgnąć, czy też wręcz przeciwnie?
No właśnie, obserwuję, że jakby czas autorytetów się w niektórych kręgach skończył, ale na szczęście w niektórych kręgach. Widzę wciąż perełki, które uznają autorytety osób ważnych w ich życiu, osób, które również kształtowały nas i wierzę, że nie zaginą te wartości przekazane nam przez naszych wspaniałych sylwetkach dla nas ważnych osób.
Myślę, że możemy wymienić tutaj wielkiego Polaka, czyli Jana Pawła II i jego cały życiorys wielkiego człowieka. Nie musimy tego ukrywać. Wróćmy jednak do życiorysu i tego czasu, którym pani Maja tutaj w Jeleniej Górze no, próbowała godzić swoje piękne zainteresowania z sukcesem, jak sama mówi, umiarkowanym, bo były wzloty i upadki pewno jak wszędzie. Proszę uprzejmie powiedzieć, jak pani się żyje w domu rodzinnym? Czy jest nadzieja, aby choć jedno z trójki pani dzieci zasiliły przyszłych mieszkańców naszego miasta, które, jak pani pamięta z naszej rozmowy poza anteną, no niestety się starzeje?
Mam taką nadzieję, ponieważ pokochałam góry i przekazałam tę miłość naszym dwóm synom i córce. Mąż również kocha góry, więc te treści zaowocowały i kiedy przyjeżdża syn z wnukami, to już chodzimy po górach. Nadal chodzimy po górach, pokazujemy im zakątki, te cywilizowane bardziej, komercyjne i mniej, ale przyroda nas bardzo wiele uczy. I warto tutaj przypomnieć sobie, że w ciszy, w poznawaniu piękna przyrody odnajdujemy to i słuchamy bardziej swojego serca. I do tego bym zachęcała właśnie też słuchaczy, żeby w swoim życiu znaleźli miejsce na więcej ciszy i wyjścia do przyrody, która się teraz tak pięknie budzi, do zachwytu nad nią, bo otrzymaliśmy od Stwórcy piękne dary, ale żyjąc szybko i w hałaśliwym świecie, możemy nie zauważyć tego. A to jest bardzo, bardzo piękne. Ale chcę jeszcze też się podzielić, że oprócz miłości do męża i do gór, moją miłością trzecią są Włochy. I dzięki temu, że miałam szczęście korzystać ze stypendium w czasie studiów i brałam udział w Corso della Lingua e Cultura Italiana, czyli mogłam we Włoszech odbyć letni kurs języka i kultury włoskiej. Pokochałam również ten kraj, kulturę jego i próbuję zachęcać też tych, którzy pragną poznawać świat, do poznawania właśnie tej kultury śródziemnomorskiej.
Powiedziałbym va bene.
O, benissimo.
A jak pani porównuje ten czas zamieszkiwania jako dojrzała Maja tutaj w Jeleniej Górze z tym czasem studenckim, bo przecież i tam była pani wówczas o wiele młodsza i tutaj spotyka się pani też z dosyć prężnym środowiskiem studenckim w Jeleniej Górze. Jak pani przyrównuje te dwa zróżnicowane wielkością choćby i może kulturowo także środowiska akademickie?
O, myślę, że to nie jest do porównania. Myślę, że Lublin jest miastem w tej chwili bardzo studenckim, jest dużym miastem. Wtedy, kiedy studiowałam w społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, było nas stosunkowo mało, bo tylko 2,5 tysiąca, więc nasze znajomości, więzi były rzeczywiście szczególne i po dziś dzień trwają. Nawet spotykaliśmy się tu w grupie absolwentów KUL-u. I nie są to porównywalne tutaj środowiska. Myślę, że Jelenia Góra cały czas jest w etapie rozwoju, ale też jest ważna tradycja, tak, którą tworzymy, te wartości, które budują. I troszkę tutaj brakuje mi pewnych elementów, ale nie chciałabym tutaj wchodzić w taką ocenę krytyczną. Wolałabym życzeniowo przekazać, abyśmy czy studenci, czy my, mieszkańcy Jeleniej Góry, mogli mieć większy wpływ na takie codzienne sytuacje, które poprawiają jakość naszego życia. Idę ulicą Konopnickiej i widzę nieskończona praca budowlana chodnika, gdzie kostka jest zniszczona, gdzie wystaje jakiś tam elektryczny, nie wiem, czy nieelektryczny pręt. Chciałabym gdzieś to móc zgłosić i powiedzieć, że to należy skończyć, bo na tym może ktoś spowodować wypadek. Jakiś punkt interwencji mieszkańców Jeleniej Góry, żeby większe było współdziałanie, żebyśmy mieli wpływ, że gdzieś nie jedzie autobus, że trzeba ten autobus, kurs jakiś wprowadzić, bo tam ktoś wraca z pracy, nie ma jak dojechać. Tutaj taki życzeniowo apel, żeby byśmy mieli wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Myślę, że również w zakresie tutaj osób, które wymagają specjalnego potraktowania, czasami zaspokojenia takiej potrzeby przy pewnej niepełnosprawności. I to na szybko, nie pismem urzędowym, czekamy na odpowiedź i trwa to bardzo długi czas, tylko szybko. Przed studiami mieszkałam 8 miesięcy w Poznaniu. I w Gazecie Regionalnej Poznania były zgłaszane takie wnioski czytelników, że na przykład ten tramwaj powinien jechać o tej porze, albo że coś należy konkretnie zmienić. I za jakiś czas okazywało się, że zostało to dokonane i to stosunkowo szybko. Bardzo mi to zaimponowało. Gdy mieszkałam w Lublinie potem, nie widziałam tego. Mieszkając w Jeleniej Górze, też nie widzę tego. Więc życzmy sobie, żebyśmy doczekali tego dobrego czasu w naszym mieście, gdzie te interwencje w małych sprawach pozwolą nam lepiej żyć i cieszyć się życiem, bo mamy przed sobą piękny czas wiosny i ona nas napełnia dobrym duchem. A Halina Kunicka śpiewała kiedyś: świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Więc życzę, żebyśmy umieli cieszyć się wiosną i pięknym rozkwitających jabłoni.
A ja może tylko skromnie dodam do tego, albo zacytuję: nie lękajcie się i ducha nie traćcie. Rozmówczynią dzisiaj była pani Maria Piętka, psycholog rodzinny. Po studiach uniwersyteckich na KULU, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, matka dzieciom, babcia, do czego się pani nie przyznała.
Babcia
tutaj,
trójki dzieci.
Które być może wrócą tutaj do Jeleniej Góry po to, aby odmłodzić troszeczkę starzejące się miasto. Żona, trochę muzyka, trochę działacza społecznego, o cudownej wspólnej pasji wędrowania po górach, która, jak domyślam się, zaprosiła państwa, albo do państwa, Halinę Kunicką, bo okazuje się, że świat nie jest taki zły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Serdecznie państwu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, życzę piękna wiosny i wiosny w sercu, niezależnie od mijających lat.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło gaz zlokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale zły.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?